9 minut po godzinie 9, Jacek Naliwaj, komentarze w Radiu Gdańsk w piątek, Jan Błaszkowski, Fakty TVN.
Witam serdecznie.
Roman Deszczyński, portal gdańsk.pl.
Dzień dobry Państwu.
Jacek Rybicki, publicysta, działacz związkowy.
Dzień dobry.
Zacznijmy jednak od zmian w rządzie. Jednak, nie wiem dlaczego użyłem słowa, jednak zacznijmy od zmian w rządzie.
Bo wszyscy słuchacze spodziewali się, że będziemy mówili pewnie o naszych pomorskich sprawach.
O pomorskich sprawach będziemy mówili, Chociaż wydaje mi się, że... No dobrze, potem wyrażę swoją opinię. Mówić będziemy najpierw o sprawach ogólnopolskich, potem opowiemy o naszych pomorskich sprawach. Mieliśmy w tym tygodniu zmianę w rządzie. Wiem, że wiele osób spodziewało się, że to będzie rekonstrukcja, czyli taka duża zmiana, że kilku ministrów się pożegna, że będzie jakiś taki pokaz, kto jest lepszy, kto jest gorszy, a tymczasem okazuje się, że tak, że minister finansów zostaje odwołany, ministrem rozwoju regionalnego i finansów zostaje wicepremier Mateusz Morawiecki. Co istotne, zostaje powołany Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i rząd mówi, stawiamy na plan odpowiedzialnego rozwoju Mateusza Morawieckiego, zaczynamy ostro zajmować się tymi założeniami zawartymi w planie odpowiedzialnego rozwoju. Dziś Mateusz Morawiecki występował w pierwszym programie Polskiego Radia. Słuchałem tej rozmowy i on zapowiadał, że jeszcze dziś poznamy część projektów ustaw, które będą konstytuowały na nowo miejsce polskiej gospodarki. Jacek Rybicki. O zmianach w rządzie, panie Jacku.
Czy ja myślę, że zmiany w rządzie, czyli odwołanie ministra finansów i przydzielenie tej teki ministrowi rozwoju i wicepremierowi, trzeba też odczytywać w kontekście poprzedniej dymisji ministra skarbu. Wydaje się bowiem, że to jest no, uczynienie takiego trochę superresortu. Czy to jest słuszne z punktu widzenia konstrukcji rządu? Przekonamy się, natomiast niewątpliwie jest to racjonalne i jest to wynik oceny, że plan ministra Morawieckiego, wicepremiera Morawieckiego, no, nie do końca przez ten rok był realizowany w takim tempie, w jakim i pani premier, i zaplecze polityczne rządu oczekują.
Czy chce pan powiedzieć, panie Jacku, używając hasła innej formacji politycznej, pełna odpowiedzialność w rękach Mateusza Morawieckiego?
Chyba tak, i to wynikało też z tej rekomendacji premier Beaty Szydło, która niedwuznacznie powiedziała, że teraz pan premier Morawiecki już nie będzie miał wytłumaczenia, jeżeli to nie przyspieszy. Aczkolwiek chciałem jeszcze dodać, że te puzzle, z których plan Morawieckiego się składał, one gdzieś tam przez ten rok są budowane, tak? Bo przypomnijmy, że no, odpowiedzią na pułapkę demograficzną, która była pokazywana przez premiera Morawieckiego, jest program 500+. Odpowiedzią na reindustrializację są między innymi działania w sferze przemysłu, choćby ustawa stoczniowa, która weszła w życie. Odpowiedzią na dziurawy system ściągania podatków, no, jest choćby ograniczenie szarej strefy w paliwach, co już nawet Izba Paliw przyznaje. Czyli jakieś te puzzle się składają, aczkolwiek za wolno.
Roman Deszczyński.
Nie wiem, czy program 500+ tak łatwo można, tak prosto można połączyć z programem gospodarczym Mateusza Morawieckiego.
Znaczy jest w otoczeniu, nie jest elementem, ale jest w otoczeniu.
No tak, ale to nie był jego projekt, w związku z czym ewentualny brak efektu demograficznego no też nie będzie Morawieckiego obciążał, prawda?
Powiedziałem o tym dlatego, że jedną z pięciu pułapek przedstawionych w planie Morawieckiego była pułapka demograficzna.
I ona istnieje. Pytanie, czy 500+ jest wystarczającym narzędziem, by sobie z tym poradzić. Natomiast no, co do samych okoliczności. Oczywiście obejrzałem sobie tę konferencję, na której premier Szydło informowała o zmianach.
Nie była długa.
Nie była długa, ale była ciekawa, bo tam mówiła pani premier, nie tak, jakby chciała brać jednoosobową odpowiedzialność za działania rządu, co dotychczas było normą, tylko ona kładła nacisk na to, że jesteśmy tutaj z Mateuszem Morawieckim tandemem, to jest cytat, po drugie jesteśmy oboje pomazańcami.
Mówiła, jeśli żartujemy, to powiedzmy, znaczy w pewnym kontekście to sformułowanie padło też.
Nie, jesteśmy oboje pomazańcami Jarosława Kaczyńskiego.
Nie, to nie manipulować, dlatego że to była odpowiedź na pytanie z TVN-u i to dziennikarz TVN-u użył słowa pomazańcami.
Ale dlaczego manipulować? Nie manipuluje, tylko chcę podkreślić, że wyraźnie dała znać, że tak ona, jak i Mateusz Morawiecki, to jest wybór Jarosława Kaczyńskiego. Więc proszę, panie Jacku, przedwcześnie nie używać słowa manipulacja, bo nawet nie zamierzałem. I co tu jest najważniejsze? Moim zdaniem nie są wcale najważniejsze zmiany, tego odwołano, tego powołano, tylko najważniejszym jednak sygnałem jest tutaj wzmocnienie pozycji Mateusza Morawieckiego. Widać, że on ma silne poparcie Jarosława Kaczyńskiego i że Jarosław Kaczyński ma, moim skromnym zdaniem, świadomość, że PiS gra teraz o długość swojej kadencji. Czy to będzie jedna kadencja, dwie czy trzy. Program Morawieckiego to jest program ambitny, ale mówimy o finansiście, znawcy gospodarki, człowieku z dużym doświadczeniem i być może jest to program realny i być może rzeczywiście polska gospodarka może uzyskać nową jakość. Natomiast to są oczywiście dyskusyjne sprawy.
To za chwilę się nad tym zastanowimy, robimy krótką przerwę, 15, no prawie 16 minut po godzinie 9 i wracamy. 18,5 minuty po godzinie 9. Komentarze w Radiu Gdańsk. Mówił Jacek Krybicki, mówił Roman Daszczyński. Czas na Jana Błaszkowskiego. Mówimy o planie Morawieckiego i mówimy o zmianach w rządzie.
Myślę, że one są bez znaczenia dla przeciętnego Polaka.
Zmiany w rządzie?
Tak, kompletnie bez znaczenia. Grubość portfela, codzienne problemy związane ze służbą zdrowia, edukacją dzieci, od tego, czy na czele Ministerstwa Finansów stoi Szałamacha czy Morawiecki, niewiele się zmienią. I z tego punktu widzenia myślę, że kręci to tylko komentatorów sceny politycznej i samych polityków. A w ostatnim stuleciu Polski według mnie było trzech ministrów zarządzających gospodarką, którzy gruntownie polską gospodarkę przeorali.
Czy którzy takie piętno nadali, tak?
Tak, przeorali.
A to ciekawe, tych nazwisk.
Ja nie chcę powiedzieć o tym, wartościować, czy przeorali je pozytywnie, czy negatywnie. Po prostu kompletnie zmienili jej oblicze. Według mnie to był minister i wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski w II Rzeczpospolitej. W PRL-u Hilary Minc, który stoczył tak zwaną bitwę o handel i zniszczył drobną przedsiębiorczość w Polsce. Oraz Leszek Balcerowicz. Czy Mateusz Morawiecki stanie się czwartym ministrem, o którym za ileś tam lat będziemy mówili, że jest człowiekiem, kamieniem milowym polskiej ekonomii, to się dopiero okaże. I uważam, że...
A ma narzędzia?
Właśnie chcę o tym powiedzieć. Myślę, że to, co najbardziej może dotknąć i z czym najbardziej może się zderzyć Mateusz Morawiecki, to jest to, że jest to człowiek wychowany w bardzo wysokiej jakości, to określę, kulturze korporacyjnej, jaką był polsko-zagraniczny bank, którym bardzo długo zarządzał, który i on próbuje przenieść, mówię o Mateuszu Morawieckim, do rządu, do zarządzanych przez siebie ministerstw pewne zachowania, sposoby podejmowania decyzji, sposoby pracy, które zna z dużej korporacji. Ja myślę, że zderzy się z bezwładem urzędniczym. Nie ze złą wolą.
Ale on
wolą,
już to mówił. On już o tym mówił.
Nie ze złą wolą administracji, bo ja nie sądzę, że
z procedurami, przepisami.
Pod biurkami urzędnicy tylko od rana kombinują, jakby tutaj podłożyć nogę premierowi Morawieckiemu. Tylko dlatego, że polska administracja czy biurokracja działa tak, jak działa od 27 lat. Zasysa nowe pokolenia urzędników, którzy wchodzą w tę strukturę i działają tak samo, bez refleksji, że można działać inaczej. I dlatego nagle pojawia się jakiś facet z kompletnie innej bajki, z kosmosu i mówi, słuchajcie, musimy to zrobić tak, tak, tak. Od rano się spotykamy, do popołudnia decyzje. Na kiedy to będzie zrobione? Jak nie będzie zrobione, odchodzisz. I nagle jest totalny szok poznawczy. I myślę, że w zderzeniu z tą armią urzędników Mateusz Morawiecki może nie wygrać, powiem delikatnie.
Mhm. Jacek Rybicki?
Ja myślę, że trochę za mało rozmawiamy, znaczy za dużo rozmawiamy o takich personaliach i kontekście, a za mało o samej istocie tego programu. Przed audycją rozmawialiśmy trochę i ja się zgadzam z tym, że
rozmawiałem z Jackiem Rybickim.
Morawiecki przedstawił pewną bardzo atrakcyjną i ciekawą wizję rozwoju państwa.
Tak, są wizje.
I dlaczego ona jest ciekawa? Dlatego, że chyba jest pierwszym ministrem, który zwraca uwagę na rzecz fundamentalną i znaną na świecie, że wzrost, rozwój to nie tylko wzrost PKB. To cały kontekst różnych właśnie tych puzli, jak powiedziałem w tej pierwszej wypowiedzi. Między innymi na przykład zwraca uwagę na nierówności płacowe, pokazując, że ponad połowę Polaków zarabia niecałe 2,5 tysiąca na rękę. A więc mit o tym, że średnia jest 4 czy tam ileś, no to jest właśnie taki trochę mit. I tak dalej, i tak dalej. Tu można byłoby o tym programie mówić. I teraz to jest moje pytanie, czy moja wątpliwość podstawowa, to jest to, o czym pan Jan Błaszkowski powiedział. Czy on na realizację tak kompleksowego i całościowego programu ma narzędzia? Tak? Czy ma narzędzia? I sądzę, że dlatego powiedziałem o tym, że sądzę, że rozszerzenie jego kompetencji to jest tak naprawdę danie mu większej ilości narzędzi do tego, żeby na tym instrumencie mógł lepiej zagrać.
To Jan Błaszkowski tak też zwracał uwagę, panie Jacku, że wskazywał na główną przeszkodę, nie wiem, dobrze to nazwę, mentalność urzędniczą albo mentalność pracowników administracji państwowej.
No też bezwład, inercję. Tak,
bezwład. Ja nie uważam urzędników za ludzi z natury złych, tylko że przez lata pracy zostali sformatowani, przepraszam za określenie, bo nas pewnie również administracja słucha, w jakiś konkretny sposób. Każdy z nich na jakimś tam etapie wchodził w tę strukturę, podporządkowywał się pewnemu biegowi spraw, który nie jest biegiem spraw korporacyjnych.
Bo wiecie, bo ja mam ogląd, no może nie administracji państwowej, bo u nas trudno mówić jest o administracji państwowej, nie licząc urzędu wojewódzkiego i kilku innych, ale w ogóle na administrację, czy to jest urząd marszałkowski, czy urzędy miasta, ale nawet z urzędem wojewódzkim, że ja widzę olbrzymią zmianę w nastawieniu urzędników w porównaniu z tym, o czym ty mówisz, Janku, że jest zaangażowanie, że ludzie chcą coś robić, rzeczywiście im się chce. Ja mam doświadczenie z Pomorskiej Rady Oświatowej, w której jako przedstawiciel Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich też czasami staram się zabierać głos, gdzie dyskusja jest o oświacie i widzę ogromne zaangażowanie pracowników departamentu, tak? Ludzi, którzy chcą rzeczywiście coś zmienić, tak? 3 listopada będziemy mieć takie ważne posiedzenie dotyczące reformy. I widzę te wszystkie przygotowania, te zaangażowania. Zmienia się mentalność taka. Zmienia się takie podejście do spraw. Ludzie naprawdę chcą tej administracji.
Ja myślę jednak, że przesadzamy tutaj, mówiąc o tej urzędniczej czy administracyjnej inercji. Ja sądzę, że jednak jest to kwestia realizacji spójnego systemu przez drużynę, bo jeżeli ja przeczytam plan Morawieckiego i jest w nim na przykład rozwój w oparciu o polski kapitał i są pokazane pewne zagrożenia. To jest to pewna koncepcja, która musi być realizowana między innymi na przykład przez repolonizację banków. Jeżeli ja czytam o postawieniu na wybrane branże, branże, tak? Te, które dają większą wartość dodaną. Mhm. Na przykład wśród nich jest branża stoczniowa, ale nie tylko, lotnicza i tak dalej. No to, to jest to...
Dodaną i innowacyjną, co jest
istotne. Innowacyjną,
coś istotne.
Tak. Mhm. Oczywiście no, kilogram sprzedanego kadłuba, prawda, nie jest dużo wyeksportowanego, jest wielokrotnie tańszy niż kilogram wyeksportowanego statku. Czyli to jest pewna koncepcja. I teraz właśnie, czy jest drużyna i czy są środki,
dobrze, słuchajcie,
które
to będą o to, czy jest drużyna, Romku, przepraszam, po skrócie wiadomości, czy jest drużyna, dobrze? Bo krótka przerwa, skrót wiadomości. Ja zapraszam Państwa do dyskusji. 603-06-06-06. Komentarze w Radiu Gdańsk. Jan Błaszkowski, Fakty TVN, Jacek Rybicki, publicysta, działacz związkowy i Roman Dańczyński, portal gdańsk.pl. Romku, ty odpowiadasz na pytanie, czy jest drużyna, która może zrealizować program Mateusza Morawieckiego? Bo tak było przed skrótem postawione pytanie.
Nie wiem, czy jest drużyna. Jest na pewno Mateusz Morawiecki, który jest postacią budzącą zaufanie
czy jest charyzmatyczny?
Ośmieliłbym się powiedzieć nadzieję pewnych środowisk na pewno. To jest przede wszystkim nie jakiś królik wyjęty z kapelusza, tylko gość, który ma sprawy gospodarcze w małym palcu. Jest bardzo doświadczonym menadżerem. Jest człowiekiem, który ma wizję gospodarczą i Janek powiedział, że w XX wieku było trzech takich ministrów, którzy przeorali polską gospodarkę, którzy zmienili życie gospodarcze Polaków w istotny sposób. Tak? Czyli
albo dobrze, albo źle.
Minister Kwiatkowski zdecydowanie dobrze, choć oczywiście Polska porozbiorowa to był trudny temat i problemów gospodarczych nie brakowało.
Romku, nie chciałbym analizy dokonywać historycznej,
dobrze.
Tak? Przepraszam.
Więc Mińc w PRL-u i Balcerowicz. I wydaje mi się, że z tych wypowiedzi Morawieckiego, między innymi z takiego bardzo ciekawego wywiadu, jakiego udzielił Pawłowi Reszce dla Tygodnika Powszechnego, wynika, że Morawiecki chciałby być kimś w rodzaju antybalcerowicza. I jeśli mu się to uda, to będzie czwartym ważnym ministrem gospodarki w historii najnowszej Polski. Pytanie, czy się uda. Tak? Nie chcę oczywiście mówić, że te pomysły są złe, ale mnie na przykład razi, że to tak łatwo się wszystko mówi w kontrze do Balcerowicza. Oczywiście...
Ale co, dlatego myślę, że ważne jest to, jakie projekty ustaw przedstawi
wicepremier Morawiecki. Przypomnijmy, jaka była sytuacja. Polska gospodarka po PRL-u bardzo źle zarządzana, niepasująca do świata, waląca się. Mhm. Balcerowicz był tym, który miał odwagę powiedzieć, rozbieramy ten groźny, grożący zawaleniem budynek i budujemy coś nowego. Myślę, że jego miejsce w historii Polski jest bardzo ważne. Teraz być może, to już było kilka lat temu, teraz być może przyszedł taki etap, żeby tę polską gospodarkę pchnąć na nowe tory i bardzo bym chciał, żeby Morawieckiemu się to udało.
Słuchajcie, bo ja bym chciał tak a propos tej drużyny zapytać także was o opinię dotyczącą no prawie roku po wyborach parlamentarnych, prawie, bo jeszcze czas na takie sumowanie w październik, to będzie końcówka października, pewnie przyjdzie, ale to także wiąże się z tą zmianą, bo myślę, że to jest pewne przygotowanie do takiego podsumowania roku. Nowy początek, nowy start z tym Mateuszem Morawieckim. Bo jeżeli popatrzymy, nie wiem, chociażby na sondaże, ja sobie wydrukowałem ostatni sondaż z 15 września CBOS-u, no PiS cały czas na przodzie, tak? I ta opozycja gdzieś jest daleko. Jest wsparcie, wydaje się także społeczne, do tych działań, które podejmuje rząd.
Tak, ale też pewnie zauważyłeś, że w tym sondażu poparcie dla PiS-u spadło o 5%. Było 41, tak?
Jest 36.
No to jest 36. Mhm. Więc to się zgadza. To są takie sprawy, które Oczywiście, te parametry będą się zmieniały. Natomiast
to jest ten pierwszy rok, że pierwszy rok jeszcze zaufanie?
Nie ma, myślę, że tak, ale nie ma wątpliwości, że Kaczyński ma świadomość sytuacji. Jeśli PiS ma długo rządzić, musi coś istotnego zrobić w polityce gospodarczej, coś, co będzie się przekładało korzystnie na życie przeciętnego Polaka. I pytanie, czy istnieje ekipa, no to odpowiadam jeszcze raz. Nie wiem, czy istnieje ekipa, istnieje Mateusz Morawiecki, który ma swoją wizję i ma silne poparcie polityczne lidera partii rządzącej.
Analiza sondaży rzeczywiście prowadzi do interesujących wniosków. Może warto przypomnieć, że niemal rok temu PiS uzyskał 37% w wyborach, tak? Platforma 24, Kukiz prawie 9, Nowoczesna 7, PSL 5, Korwin prawie 5, SLD prawie 8. Jak to się ma do tych sondaży, które publikowane były we wrześniu? No, widzimy, znaczy,
panie Jacku, tam to były twarde wyniki wyborcze, a tutaj
tak,
są
oczywiście
sondaże.
Ale widzimy jedną rzecz, że partia rządząca, czy też koalicja rządząca, bo tak należałoby jednak powiedzieć, utrzymała swoje poparcie. Mówię koalicja, no bo jest Ziobro i Solidarna Polska, jest Gowin, także to jest
Zjednoczona
jakaś forma.
Prawica, tak?
Tak, jest jakaś forma koalicji. Oczywiście pod szyldem PiS. Ewidentnie straciła Platforma, choć traciła już jeszcze więcej. Teraz przynajmniej wyszła w wielu sondażach na drugie miejsce. Zyskała Nowoczesna, choć w jednym z badań chyba wiosennych miała aż 22%. Dzisiaj już spadła. Natomiast PSL i SLD właściwie w każdym badaniu są pod kreską. Czyli mimo, że PSL jest partią parlamentarną, to przekonać
PSL
się wyborców
zawsze przed wyborami był pod kreską,
ale co
i po wyborach nad kreską.
Ale przeskoczyliśmy do sondaży, ale skończyliśmy ten temat.
Co jest charakterystyczne, to, że jednak PiS utrzymuje swoje poparcie. Nawet tak jak pan Roman powiedział, w sierpniowym badaniu CBOS-u uzyskał 41%, prawda?
A Jan Błaszkowski?
Przekornie powiem, że według mnie Mateusz Morawiecki jest człowiekiem bez dużego poparcia politycznego w tym rządzie.
Uważam, ale z wielkimi nadziejami.
Z wielkimi nadziejami, a bez dużego poparcia. Zaraz powiem dlaczego. Nie chcę powiedzieć, że to reguła, ale już drugi raz zdarza się w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, tak samo było wtedy, kiedy premierem był Jarosław Kaczyński, że na czele gospodarki staje polityczny singiel. Człowiek bez własnego zaplecza politycznego w partii, tak naprawdę uzależniony od, którego pozycja jest zbudowana na woli Jarosława Kaczyńskiego. Wtedy to była Zeta Gilowska.
Zeta Gilowska.
Przypomnijmy, wyrzucona z Platformy Obywatelskiej, absolutnie bez własnego zaplecza politycznego, która zapisała się chyba do PiS-u, gdy została członkiem rządu. Tak samo jest z Mateuszem Morawieckim. Symptomatyczne jest to, że na ostatnim kongresie Prawa i Sprawiedliwości nie został wiceszefem partii, więc nie jest w jej ścisłych władzach. To pozwala Jarosławowi Kaczyńskiemu, a szerzej także Prawu i Sprawiedliwości, w sytuacji ewentualnego niepowodzenia tego programu gospodarczego, przedstawić to jako osobiste niepowodzenie Mateusza Morawieckiego, a nie niepowodzenie partii. No, wprawdzie on jest jej szeregowym członkiem, czy nawet w tej chwili jest tam chyba w Radzie Politycznej, prawda? Ale to pozwala nieco odkleić ten program od szyldu partyjnego. Z jednej strony czyni go programem ponadpartyjnym, zdobywającym, czy mającym szansę na zdobycie poparcia nie tylko ludzi głosujących na PiS, ale z drugiej strony w sytuacji niepowodzenia pozwala go od PiS-u odkleić.
Ale o ile można się zgodzić, że Morawiecki nie jest graczem politycznym i nie ma rzeczywiście
zaplecza w partii,
oczywiście to jasne, o tyle nie bardzo bym się zgodził z tym, że program Morawieckiego można tak łatwo odkleić od PiS. Ja jeszcze raz podkreślę, że ten program składa się w gruncie rzeczy z wszystkich elementów istotnych w programie PiS-u. bo przecież jeżeli w program Morawieckiego mówi o oparciu o własny kapitał, o tym czynniku społecznym, o demografii, o innowacyjności.
O przestaniu konkurowania płacami.
O przestaniu konkurowania niskimi płacami i tak dalej, i tak dalej. No można byłoby to wymieniać. To wszystko jest integralną częścią programu PiS-u. I odkleić tego nie bardzo. Ja bym postawił odrębną tezę, że właśnie dlatego Morawiecki uzyskał poparcie między innymi lidera PiS-u, że on z tych elementów programu PiS-u skleił całość i potrafił przedstawić między innymi prezesowi Kaczyńskiemu spójną wizję rozwoju. I myślę, że dlatego uzyskał właśnie takie poparcie i taką szansę.
Muszę cię pocieszyć, Janku. W moim przekonaniu w Prawie i Sprawiedliwości nikt nie jest samodzielnym bytem politycznym poza Jarosławem Kaczyńskim i wszyscy mają dosyć cienkie szyje. To, że Kaczyński postawił na Morawieckiego, to jest bardzo dobry sygnał dla gospodarki w ogóle. Pytanie oczywiście, czy możliwe jest dobranie takich narzędzi, czy na przykład hasło repolonizacji gospodarki, czy to w ogóle może być skuteczne, bo nie żyjemy w gospodarce dwudziestowiecznej, a w gospodarce XXI wieku, która się zglobalizowała w sposób nieprawdopodobny i nie chodzi o to, żeby ta czy inna firma była koniecznie polska, chodzi o to, ile ona pieniędzy zostawia w Polsce tak, i czy dla Polski pracuje.
Morawiecki jest w tym antybalcerowiczem, że on w końcu lider banku, tak, menadżer, że on ma odwagę stwierdzić w tej globalnej gospodarce, że XXI wiek to zweryfikował i kapitał ma narodowość.
Zapewne ma narodowość. I kiedy słyszę taki sygnał, że... No,
repolonizacja oznacza, nie jest znakiem równości ze słowem nacjonalizacja, właśnie. żebyśmy rozumieli.
I całe szczęście. Otóż oczywiście, że rządy narodowe prowadzą choćby politykę kredytów bankowych taką, by wspierać swoich rodaków, tak? Firmy swoich rodaków. I w Polsce tego na pewno brakowało. Doszliśmy do tak koszmarnej sytuacji, że kredyt za granicą jest tańszy niż w Polsce, tak? A nasza gospodarka jednak się opiera na małych i średnich firmach. One bez taniego kredytu, być może ten projekt Morawieckiego taki kredyt umożliwi, one bez taniego kredytu sobie nie poradzą.
Janku, chcesz dodać jeszcze?
Myślę, że Mateusz Morawiecki przez lata pracy w banku, który był kiedyś polski, potem stał się irlandzki, zrozumiał jedno, a potem na końcu stał się chyba hiszpański, tak, był Irish, a potem był Santander, zrozumiał jedno, że zachodni kapitał to często są problemy i kłopoty, bo kiedy pękła bańka spekulacyjna kredytów subprime na giełdzie w Wall Street, okazało się, że to gigantyczne problemy ma irlandzka centrala tego banku, a jedynym zdrowym członem okazało się jego polskie odgałęzienie. I tu zgadzam się z tobą, Romku, że gdy mówimy o repolonizacji kapitału czy repolonizacji firm, to przede wszystkim mamy na myśli to, żeby te firmy płaciły tutaj podatki, a to niestety nie było regułą od czasów Balcerowicza niestety. Od czasów Balcerowicza, który stworzył taki model gospodarki, w którym kapitał zachodni często do nas przychodził, coś tu kupował, abstrahuję, czy za bezcen, czy za dobre pieniądze, tylko jak już kupił i zaczynał zarabiać, to nikt w kraju nie widział tego zarobku.
No tak, panowie, dobrze, chciałbym zakończyć.
To były skomplikowane czasy.
Jan Błaszkowski, no. Roman Daszczyński, Jacek Rybicki to goście komentarzy Radia Gdańsk. Chciałbym dojść do tego drugiego tematu, czyli wymiany listów otwartych pomiędzy wojewodą pomorskim a prezydentem miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Wojewoda pomorski, teraz to nazwane jest komunikat wojewody pomorskiego na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, chociaż wcześniej to był list otwarty. Wojewoda pomorski pisze, że wyraża zdecydowany sprzeciw wobec decyzji prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w sprawie wydatkowania publicznych pieniędzy na organizację w Gdańsku obchodów tzw. 30. rocznicy powstania Trybunału Konstytucyjnego. pisze, że prezydent Adamowicz, który wspiera Komitet Obrony Demokracji, jednocześnie przedstawia się jako ofiara represji obecnie rządzących. Mówienie o 30-leciu Trybunału jest z góry fałszywe, bo powstał w 1982 roku, pisze wojewoda. Na to prezydent Gdańska Paweł Adamowicz odpowiada, że kiedy znajomy zadzwonił do mnie do Brukseli i odpowiedział o pańskim oświadczeniu adresowanym do gdańszczan i mieszkańców województwa pomorskiego, byłem pewien, że to żart kiepski, ale żart. Okazało się, że niestety to nie jest żart. I odpowiada, że wbrew pańskim insynuacjom Gdańsk nie poniósł żadnych kosztów z organizacji 30. rocznicy powstania Trybunału Konstytucyjnego. Odnosi się do kolejnych argumentów. Nie wiem, chciałbym, żebyśmy to skomentowali i zastanawiam się, czy najpierw skomentować samą formę listów, czy skomentować samą meritum, czyli organizację 30-lecia Trybunału obchodów 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego w Gdańsku. Jacek Rybski?
Obaj panowie mają rację, że tylko inaczej. Bo w 1982 roku, 26 marca bodaj, została zmieniona konstytucja i umożliwiono w niej powołanie Trybunału Konstytucyjnego. I pan wojewoda ma rację, że celem tego zabiegu było w gruncie rzeczy umożliwienie konstytucyjnej akceptacji przez to ciało, choćby stanu wprowadzenia stanu wojennego. Więc była to propozycja całkowicie fasadowa, tak jak większość władz poza Komitetem Centralnym PZPR była w gruncie rzeczy władzami fasadowymi. Natomiast ustawa o Trybunale rzeczywiście pochodzi z
organizować czy nie organizować to 30-lecie
gdańskie? Ja chcę powiedzieć tak, bo w liście, w odpowiedzi na zastrzeżenia wojewody pojawia się jednak taka charakterystyczna w ostatnich czasach takie poczucie wyższości pana prezydenta Adamowicza nad innymi. No to pouczanie, że przykazania, bo jest tak, że pan złamał przykazanie Boże, a przez pan jest katolikiem, no to trochę nie licuje. Natomiast w meritum pan prezydent jednak nie odpowiada na zastrzeżenia wojewody, bo mówi, że nie poniósł kosztów. A ja chcę zacytować to, co pan prezydent mówił, zapraszając tutaj Trybunał. Chętnie będziemy współuczestniczyć w koniecznych wydatkach. Więc ja się pytam, czy poniósł, czy nie.
Ale to tak? Nie, nie. To
po drugie, ale proszę posłuchać. Po drugie, no, rocznica. Wiadomo, że tak huczna rocznica Trybunału ma dzisiaj w tym konflikcie cele polityczne i tego nie ukrywajmy. Tak? Bo zauważmy, że żadnych rocznic władz z tamtego czasu nie obchodzimy. Nie obchodzimy rocznicy powołania Miejskiej Rady Narodowej, tylko rocznicę pierwszych wolnych wyborów samorządowych. A tu ni z gruszki, ni z pietruszki chcemy robić wielkie halo wokół Trybunału, który wówczas jednak był powołany jako fasada władzy. Mhm. Więc dzisiaj to jest cel polityczny, to jest oczywiste.
Roman Doszyński.
Oczywiście, że cel jest polityczny, panie Jacku, bo Polska podzieliła się na nie tyle na obrońców Trybunału Konstytucyjnego, tylko na obrońców konstytucji, na tych, którzy konstytucję mają w nosie i chcą ją wyrzucić do kosza, no bo de facto temu służy sparaliżowanie prac Trybunału Konstytucyjnego.
Ale
mamy pewne kuriozum. Otóż wojewoda, czyli przedstawiciel administracji państwowej, który powinien stać na straży przestrzegania prawa, tak naprawdę występuje przeciwko konstytucji, porządkowi prawnemu państwa. Co więcej, pisze, że
w czym to jego
obrona tej konstytucji, tutaj oczywiście w pewnym skrócie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, to jest anarchizacja państwa. To jest po prostu takie kuriozum, że ja po prostu nie wierzę, że pan Dariusz Drelich takie rzeczy wypisuje. No chyba, że uważa, no, że podstawa to być w swoim środowisku i wykazać się wobec niego lojalnością. Bo tak rozumiem na przykład zdjęcie, jakie ma na Facebooku, gdzie jest w jakim uścisku z
obchodach Trybunału.
Macierewiczem, Antonim Macierewiczem. Co do obchodów Trybunału. Tak, Gdańsk jest miastem wolności, solidarności i praworządności. Ma niesamowitą legendę, ma niesamowitą historię i myślę, że to jest oczywiście odważne posunięcie ze strony Pawła Adamowicza, wyraźnie polityczne, ale w moim przekonaniu ono ma sens, tak, bo bronimy wartości zachodnich. Bronimy porządku konstytucyjnego.
Panie
nie chcemy
Romanie,
zbliżać daj, się do Moskwy.
Dobrze,
a to co... Taka jest prawda.
Jan Błaszkowski. Jan Błaszkowski. Jan Błaszkowski, bardzo proszę.
Wystarczy Putin, nie trzeba Hitlera i Stalina. Putin, serdeczny kumpel premiera Węgier.
Roman, Jan. Janku, proszę cię bardzo.
Kilkanaście minut temu rozmawiali panowie o sondażach. Rozmawiali panowie, bo słuchacze tej audycji. Słuchacze tej audycji być może pamiętają, że ja się konsekwentnie na temat sondaży nie wypowiadam. Uważam, że jedynym sondażem są wyniki wyborów. Ale gdyby pozostać w tej poetyce sondaży, które tam pokazują, że 36% w tej chwili ludzi popiera PiS. I dopasować to do tego, co powiedział Romek Daszczyński, że kraj się podzielił na obrońców demokracji i wrogów konstytucji, jak rozumiem, jakiś tam ruch antydemokratyczny, dyktatorski, nazistowski, faszystowski.
Nie dopowiadaj słów, których nie powiedziałem. No, mówię tylko, że jest, jest środowisko polityczne, które nie ma większości, nie ma większości konstytucyjnej i chce zmieniać państwo, jakby miało tę większość.
Na obrońców demokracji i tych, którzy łamią konstytucję, czyli są niedemokratyczni. To ja rozumiem, że zwracasz się również do tych 36% zwolenników PiS-u i określasz ich jako, jako przeciwników demokracji, czyli zwolenników dyktatury. Ktoś nie jest za demokracją, to, no nie wiem, może tam są jeszcze jacyś rojaliści, którzy chcą króla, czy coś
anarchiści
takiego.
Może.
Anarchiści.
No niedługo będzie intronizacja Chrystusa króla, to może zgadłeś.
I tak dalej. Tylko, że ja staram się nie kpić, staram się jakby serio mówić o tym, co przed chwilą powiedziałeś. Ja się nie zgadzam. Nie zgadzam na takie postawienie sprawy, że kraj dzieli się w tej chwili na zwolenników demokracji i jej przeciwników. Kraj dzieli się na tych, którzy popierają jedną partię i popierają inne partie. I tyle. Jest to zwykły spór polityczny. I uważam, też w przeciwieństwie do pana Jacka Rybickiego, który powiedział, że obie strony, zarówno wojewoda, jak i prezydent, mają trochę racji. Ja uważam, że obie strony faulują. Potwornie faulują politycznie. Prezydent Adamowicz fauluje politycznie, zapisując Gdańsk do kodu. Nie ma mandatu do tego, żeby miasto jako takie zapisywać do Komitetu Obrony Demokracji. I w imieniu miasta, bo tak to się dzieje, organizować imprezy i chodzić na imprezy, które sytuują miasto politycznie po jednej stronie. Ponieważ w tym mieście żyją bardzo różni ludzie. Prezydent, a z kolei wojewoda Drelich, fauluje, dlatego że jako przedstawiciel rządu występuje z jakimś kuriozalnym listem, oświadczeniem, które mógłby podpisywać, gdyby podpisał...
Obywatel Drelich.
Nie, członek władz PiSu. Mhm. Członek władz PiSu, bo tam jest w tych chyba władzach regionalnych PiSu. I tam do jednego wora wrzuca Trybunał Konstytucyjny, problemy prezydenta z oświadczeniem majątkowym, bramę stoczni i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tak pan wojewoda dba o te pieniądze, to wydawane mimo wszystko na imprezę jakiegoś organu konstytucyjnego, no bo Trybunał Konstytucyjny jest jednym z organów państwa, to ja pytam, czy pan wojewoda na przykład zainteresuje się tym, ile władze Pucka wydały na rocznicę zaślubin Polski z morzem, bo tam był prezydent Andrzej Duda, też organ konstytucyjny. No nie, zapyta tylko prezydenta Gdańska, dlatego że go nie lubi.
Janku,
no.
Mało tego, jest, 20 sekund dla obu panów.
Jest jeszcze jedna rzecz, bo pan prezydent Adamowicz nie tylko, jak słusznie powiedział mój przedmówca, zapisuje Gdańsk do kodu, ale także do kodu zapisuje tradycję solidarnościową. A tego nie wolno robić, bo to jest próba zawłaszczenia historii.
I Jan Głoszkowski, też 20 sekund, Janku. Przepraszam, Roman Daszczyński, przepraszam. Spojrzałem, a inaczej powiedziałem.
Jedna podstawowa rzecz. Nie mamy do czynienia ze zwykłym sporem politycznym. To jest niestety jakieś nieporozumienie albo zafałszowanie, jak to woli. ponieważ moment, w którym partia, która nie ma przepraszam, większości konstytucyjnej, próbuje zmieniać państwo tak, jakby tę większość miała, kończy się w tym momencie po prostu zwykły spór polityczny. Jest coś bardzo poważnego.
Dziękuję. Jan Błaszkowski, Fakty TVN. Miłego Roman Daszczyński, portal Gdańsk.pl. Jacek Rybicki, publicysta, działacz związkowy. Dziękuję bardzo serdecznie panom. Dziękuję słuchaczom. Sporo przyszło. Przepraszam, że nie przeczytałem SMS-ów, ale gorąco było. Jacek Naliwajek, do usłyszenia.
Dziękujemy za uwagę.